Rima żyje ze mnie.
Byłeś kiedyś, nie wiem, Egipt, wiesz, ciepłe kraje, te sprawy. Byłeś kiedyś w takim miejscu?
Wiesz co, najbliżej w ciepłym kraju to byłem w Kołobrzegu. Nie wiem, czy to się zaliczy, ale może być.
Nie no, git jest, bo w Kołobrzegu masz plażę. Kołobrzeg jest,
tak.
No tak, no jest nad morzem, dobra. To masz tam plażę, a na plaży masz piasek, a jak dobrze wiemy, w na przykład Egipcie masz pustynie, na których też jest dużo piasku, co nie? Ja na przykład, jedyne takie wspomnienie, raz dotykałem piasku egipskiego, wyobraź sobie. Pamiętam w podstawówce, przyjechała z wakacji jedna z koleżanek i w takim pojemniczku miała piasek z pustyni egipskiej. I wszyscy byliśmy tacy podjarani, bo się okazało, że ten piasek z pustyni egipskiej jest taki bardzo pudrowaty. Niesamowicie, jest maciupeńki po prostu, jest delikatny, aksamitny wręcz. O, aksamitny, to jest odpowiednie słowo.
I myślałem, że powiesz, że gdzieś na osiedlu przyjechała jakaś wywrotka, powiedzieli, że tutaj macie piasek z Egiptu, a tutaj taka historia z życia wzięta.
Mieliśmy piaskownicę obok bloku, nie? Więc piramidy budowaliśmy, ale takie dość małe. Ale szkoda, że nie byliśmy, ani ty, ani ja, bo ja też nie byłem, w ani Egipcie, ani w gdzieś tam kraju sąsiednim. Ale Marwek, będziemy w stanie podczas tego odcinka się tam przenieść.
W sensie do Kołobrzegu.
Do Egiptu, prawie do Egiptu.
Dobra,
dokładnie.
Niech będzie ten Egipt. Jak chcesz mnie zabrać do Egiptu, to ja
lecimy
z tobą
do
pojadę.
Egiptu, stary. Wcześniej mieliśmy fiordy, mieliśmy, słuchaj, Skandynawię, Grenlandię, nie wiem co tam, szczerze mówiąc, w Święty Mikołaj. Kojarzysz, skąd jest Święty Mikołaj?
No jest taki Santa Braun, to z Freljordu jest.
Dokładnie, coś w tym stylu. No i właśnie, już nie owijając bawełnę, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku Lorecastu, w którym to poruszymy tematy Shurimy, shurimańskie swoją drogą. To też jest ciekawostka, że nie mówi się shurimiańskie, tylko shurimańskie. A przynajmniej tak jest w oficjalnych źródłach, więc w ten sposób się będziemy odnosili, jeżeli przymiotnik z tego będziemy słowa stosować. Czasy odległe, dalej bardzo starożytne, mimo że następujące po wydarzeniach, które przytaczaliśmy w poprzednim odcinku we Freljordzie, to tutaj pokryjemy aż 3000 lat historii, Marwek. 3000 lat historii, wyobrażasz sobie?
Po raz kolejny w jednym odcinku. Masakra.
Szaleństwo, zupełne szaleństwo.
Szaleństwo.
Ale też wydaje mi się, że przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, nawet nie wiem, czemu ono jest podparte, ale to po prostu jakiś taki, wiesz, przebłysk gdzieś z tyłu głowy, że jednak ludzie znacznie bardziej kojarzą właśnie te wydarzenia, jeżeli chodzi o lore, no bo dużo dookoła nich przecież było hałasu, chciałoby się powiedzieć, czy to wyniesieni, czy to wszelkiego rodzaju wojny, czy powstanie Shurimy, w Azir, Nasus, to wszystko przed nami tak naprawdę i nawet wątki poboczne, czy też wątki, powiedzmy, pobliskich krain właśnie do Shurimy, tego jak Imperium się rozrastało. No na pewno dużo tutaj będzie tematów i dużo wiedzy, którą będziecie w stanie wyciągnąć z tego odcinka. Nawet nie wiem, czy nie będzie bardziej napchany niż poprzedni, co na pewno będzie wyzwaniem, żeby czegoś takiego dokonać, ale na pewno po tym odcinku, drodzy widzowie, będziecie w stanie z pewnością siebie powiedzieć, że wiecie, co się działo w starożytnej Shurimie.
Dokładnie tak. I też tylko dopowiem, że z Shurimą jest o tyle fajnie, że tak jak powiedziałeś, że część graczy, czy jakaś większa część graczy kojarzy rzeczywiście te wydarzenia gdzieś tam koło Azira, Brenectona i tak dalej, ponieważ jakby część historii Shurimy jest po prostu zawarta w samych historiach bohaterów. Dokładnie. I nie trzeba aż tak bardzo zagłębiać się, żeby tą historię Shurimy mniej więcej poznać, ale udowodnimy dzisiaj z Mikołajem. Cały czas nie mogę przetrawić tego, że tak można imię.
Nie, czemu?
Udowodnimy wam dzisiaj, że to nie wszystko, że tego rzeczywiście jest dużo, dużo więcej i gdzieś tam między wierszami, gdzieś tam jakieś ukryte skrawki, ukryte lorowe segmenty znajdują się w różnych opowiadaniach i my sobie to wszystko dzisiaj złożymy.
Wręcz bym powiedział, że niektóre są zakopane bardzo głęboko pod pustynnymi piaskami. Ej.
Dokładnie, piękne nawiązanie zrobiłeś.
Ale teraz, Marwek, wydaje mi się, że trzeba jakoś wejść w ten temat. Trzeba jakoś z której strony ugryźć. I to jest problem, bo to jest całkiem potężna kanapka. I z każdej, to jest jak bułka. Z każdej strony mógłbyś się zabrać, ale jest ogromna. I od której strony zaczynamy, Marwek?
Ja myślę, że powinniśmy tak naprawdę zacząć od tego, Myślę, że to jest dobre, jak zaczynaliśmy, wiesz, w poprzednim odcinku, gdzie ja mówiłem o tym mniej więcej, czym jest Freljord. Tak totalnie prostym językiem po chłopsku. Więc może teraz ja tobie oddam pałeczkę, powiedz mniej więcej, o co chodzi z Shurimą. Wiadomo, że to jest takie piaskowe imperium, ale dlaczego to jest imperium, dlaczego tak mówiliśmy o tym Egipcie. No i może jakie postacie gdzieś tam też są z tej Shurimy. Takie totalnie, wiesz, zróbmy taki wstępik, słuchaj.
Wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o tym, że jakby Shurima nie zawsze była imperium. Shurima, zresztą w sumie to się tyczy chyba każdego imperium, które kiedykolwiek nawet w naszej historii istniało. Shurima kiedyś była zbiorem plemion, wiosek, pomniejszych nacji, których nawet nazywanie nacjami byłoby pewnym wyolbrzymieniem, które z czasem dopiero zaczęły się łączyć w większe grupy. Tutaj warto zaznaczyć też, że nawet szczególnie dzisiaj, tudzież patrząc z perspektywy oczywiście historii League of Legends, nawet w tych współczesnych czasach Shurima składa się bardzo mocno z plemion nomadycznych, które również wtedy stanowiły znaczną większość Shurimy. No i dopiero w następstwie pewnych wydarzeń, o których tutaj będziemy mówili, Shurima zaczęła tworzyć się, ewoluować w Imperium. Przy czym tutaj też oczywiście takie najbardziej popularne cechy, jeżeli chodzi o Shurimę, to faktycznie bardzo dużo nawiązań do starożytnego Egiptu, wyniesieni, którzy będą głównym wątkiem, na pewno jeden z głównych wątków tego odcinka, jako nawiązania do bogów egipskich, bardzo dużo zaczerpnięć, to na pewno. Ale co najistotniejsze też tutaj w ramach pierwszej takiej ciekawostki, której mogliście nie wiedzieć, ale o której chyba wspominaliśmy w którymś z poprzednich odcinków, że na przykład Shurima jako kontynent cały nie ma swojej nazwy poza nazwą, że jest kontynentem shurimańskim. Tak jak na przykład Noxus oraz Demacia znajdują się na kontynencie zwanym Valoranem, tak w wypadku Shurimy ona po prostu znajduje się na kontynencie shurimańskim, co jest o tyle ciekawe, że na tym kontynencie nie znajduje się tylko Shurima. Oczywiście również Isztal, Ikatia, tego typu regiony, tego typu miejsca. Ale...
I Targon.
I Targon. No. Dobrze to powiedziałem. I Targon akurat, to jest bardzo istotne. No ale właśnie, mamy ogólny zarys, Shurima, plemiona nomadyczne, jeszcze nie jesteśmy w temacie Imperium, to są same początki istnienia tej potężnej cywilizacji, chciałoby się powiedzieć. Ale jak do tego doszło, Marwek? Jak doszliśmy do miejsca, w którym najpierw Shurima była potęgą, a potem upadła?
No to oj, tutaj teraz, że tak powiem, kanapkę od środka odgryzł.
Musimy
gdzieś tam po kolei od skórki zacząć.
Dawaj.
Wiesz co, Sylwan, dobrze, że wspomniałem, słuchaj, o tym Targonie, ponieważ takie, można powiedzieć, astralne elementy mają bardzo dużo wspólnego z rozwojem Shurimy, ponieważ sam rozwój tego regionu, sama może nie ekspansja, ale same początki są bardzo mocno związane z taką astralną, można powiedzieć, mocą, ponieważ takim najważniejszym elementem tego wszystkiego jest pierwszy słoneczny dysk, który został zbudowany. De facto tych dysków jest dużo więcej. Większość z nich to są repliki, które są takim jakby ala obiektem kultu religijnego bardziej. Mm-hmm. I generalnie takie dyski, które miały jakąś moc magiczną, która pozwalała na wyniesienie śmiertelnego bytu i stworzenie z niego tak zwanego God Warriora czy Wojownika Słońca, były dwa. I pierwszy został zbudowany w poprzedniej stolicy Shurimy, która nazywała się Nerizameth, i ta stolica Shurimy była o tyle wyjątkowa, że tam wyniesiona, wiemy tylko o jednym wyniesieniu stamtąd, jeżeli pamięć mnie nie myli, które się udało, i było to wyniesienie wojowniczej królowej wyniesionej Setaki, która swoją drogą jest jedną z moich ulubionych postaci, które w lore League of Legends nie występują, nie ma jej, które w lore występują, nie ma jej ani w grze, nie ma jej ani w karciance Legends of Runeterra, nigdzie jej nie ma, ona jest tylko wśród lore i była ona wojowniczą wyniesioną, która stała na czele armii wyniesionych. I to było to jedyne wyniesienie, o którym wiedzieliśmy. Później wiemy, że niestety ten słoneczny dysk, no nie za bardzo mu się tam dobrze wiodło, ponieważ jeden z rytuałów wyniesienia zakończył się fiaskiem. Niestety zniszczeniem tego dysku i później tego nie wiemy, ale myślę, że możemy sobie, Sylwan, tutaj dopowiedzieć tak na chłopski rozum mówiąc, że przez tą katastrofę Nerizameth trochę straciło na politycznej wartości i stolica przeniosła się w inne miejsce, de facto do miasta Shurimy, myślę, że tak możemy nazwać, ponieważ nie ma to miasto Shurimy, aktualna stolica Shurimy nie ma swojej aktualnej, oficjalnej nazwy.
I tutaj też wcinając się, albo raczej przejmując pałeczkę, tylko naprostuję. Marwek, pomyliłeś kolejność liter. Nerimazew, nie Nerizamew.
Okej.
Okay. Jedna rzecz. Czy jest to istotne? Ciekawostkowo. Najważniejsze, żebyście wiedzieli to, co przekazał Marwek, że istniała poprzednia stolica w Szurimie. I właśnie...
Tak mam z tymi nazwami. Czasami mi się przekręca. Przyznaję się.
Przede wszystkim masz dyspensę. Jeżeli w twojej głowie znajduje się 5000 nazw, o których mało kto wie w kwestii lore, to totalnie zrozumiałe jest. Od tego tu jestem. Jesteśmy tu od tego, żeby się wspierać nawzajem. Nie martw się, Marwek. I've got you, bro.
Trzymamy się za rączkę. Super.
I trochę za rączkę po zniszczeniu, po upadku Nerimazew trzymała właśnie miasto Szurimy. Trzymało całą Szurimę, miasto Szurimy, bo realnie do tego się to sprowadza, że kolejną stolicą Szurimy było miasto Szurima, w którym to powstał drugi słoneczny dysk. Też tutaj z takich ciekawostek i chcę je wam przerzucać, drodzy widzowie, jest, że Aurelion Sol przelatywał nad Nerimazew podczas budowy pierwszego dysku. Jest to uwzględnione w jednym z jego opowiadań. Bodajże w jedynym opowiadaniu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale tak, kiedy dysk zrobił kabum i nie było już za bardzo czego zbierać z Nerimazew ze względu na nieudany rytuał wyniesienia, trzeba było gdzieś indziej się osadzić. I rzeczywiście zbudowano potężne miasto, w którym wybudowano jeszcze większy, jeszcze lepszy, doskonalszy słoneczny dysk, który w dodatku zasilał swojego rodzaju oazę. Ale taką niesamowitą oazę, z której to następnie wypływały wody życiowe, które ożywiły całą pustynię dookoła Szurimy, które sprawiły, że w Szurimie zaczęła rosnąć zieleń. Ogólnie niesamowita sprawa, która miała jeszcze bardziej podkreślać, jak cudowny i boski ten dysk był i samo to miasto zresztą, prawda? Ale też to był okres, w którym, no powiem tak, skoro macie dysk, który jest w stanie wam stworzyć potężnego wojownika i jednocześnie dzięki temu jesteście w stanie stworzyć armię potężnych wojowników, to trudno, żebyście nie starali się prowadzić ekspansji swojego już wtedy imperium, bo to warto podkreślić, że w momencie, w którym powstała druga stolica, został wybrany imperator, no to już wtedy Shurima zaczęła mieć pokusy, żeby stać się imperium. Tak też się działo. No jeszcze raz, jeżeli masz najpotężniejszą armię na całym świecie, w tamtym oczywiście okresie, i tu też trzeba podkreślić, że realnie, gdybyśmy się nad tym zastanowili, to w całej historii, jaką mamy opisaną w dziejach Runeterry, no to najprawdopodobniej armia shurimańska była najsilniejszą, jaka kiedykolwiek istniała. To by się zgadzało.
Zgadzam się.
Totalnie broken. Tutaj oczywiście mówiąc całkowicie wręcz zbyt silna, żeby istnieć. Ale oczywiście to było wszystko za pomocą rytuału wyniesienia. Co będziemy sobie jeszcze klarować? Teraz najważniejszym jest, żebyście zapamiętali, że no takie chociażby w miejsca jak Isztal, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, które oczywiście powstało za sprawą migracji ludów z Freljordu właśnie bardziej na wschód regionu Runeterry.
A to teraz ja cię muszę poprawić.
A no, popraw, proszę.
To była migracja ludzi ze wschodu, z nieznanych fragmentów Runeterry.
No i dzięki, Marwek, koksem jesteś.
Ja generalnie zwykłem to wydarzenie nazywać wielką migracją, ale w języku angielskim to się nazywa Westward Migration, czyli migracja z zachodu, nie? To z zachodu, dobrze powiedziałem, z zachodu na wschód.
Tak. Z zachodu na wschód. No ale to by się... Nie no, Freljord jest bardziej na północnym zachodzie, no to faktycznie. Ale to w takim razie za sprawą migracji oczywiście powstało Isztal, tylko że w momencie już, gdzie kreowało się Imperium Szurimańskie, Isztal już również się kreowało, przy czym ten okres, o którym teraz mówimy, jest bliższy roku 3400 przed powstaniem Noxusu. No i właśnie, Isztal Oshrava Zaun, o którym też już mogliście słyszeć, również musiało się poddać wpływom Szurimy. Ogólnie, gdzie się Szurima nie pojawiła, raczej, jeżeli ktoś zdało sobie sprawę, a wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jaką mocą dysponują, raczej dość szybko się poddawali. I Katia miała...
Ja tutaj tylko dopowiem, no, przepraszam, że ci wejdę w słowo, pewnie. Nie powinniśmy tak robić, nie. Ale w lore pamiętam fragment, że było powiedziane, że w momencie, w którym jakikolwiek wojownik słońca, czytaj szurimiański wyniesiony, pojawiał się na polu bitwy, to od razu przeciwnicy, ukośnik FF, surrender, poddawali się, biała flaga, bo wiedzieli, że nie ma sensu walczyć.
Ja się im nie dziwię, szczerze mówiąc. Nieważne, jakim kozakiem bym nie był, jak bardzo bym nie przypakował, nie ma nawet szans, żebym stanął z, nie wiem, 10-metrowym krokodylem w, jakby twarzą w twarz w szranki.
No chyba, że miałbyś na imię Siljak, Skyrynx, Kohari i Kathun. Wtedy byś mógł być.
Nieźle. Bardzo mi się to podoba. I ma on związek z Ikatią. Swoją drogą możecie się domyślać, że to Jax właśnie. Jego pełne imię dokładniej. No ale właśnie, ze wszystkich tych krain, które wymieniłem, czy to Ishtar, czy Oshawa Zone, Ikatia miała najbardziej nieprzyjemną sytuację, w której oni chcieli, im naprawdę zależało na tym. Mamy wprost powiedziane w lore, że Ikati bardzo zależało na pokojowych stosunkach z Shurimą, ale Shurima stwierdziła: bracie, widzisz moją armię? Ja mogę cię zająć i będziesz po prostu działał tak, jak ci powiemy. No i faktycznie doszło do tego, że w armii Ikati, pierwotne armii Ikati zostały całkowicie poskromione. Ikatia przejęta i wcielona do Imperium Shurimańskiego, przy czym dostali pewien stopień autonomii, mogli zarządzać sprawami w swoim własnym kraju, ale i tak no można powiedzieć, że byli poniekąd lennikiem Shurimy. Tak, Shurima bardzo mocno akurat benefitowała z tego, że wcielili Ikatię do swojego imperium. Tylko teraz jest ten moment, w którym wydaje mi się, że trzeba wam wyklarować, co jest z wyniesionymi, bo mówimy o wyniesionych, realnie gdyby nie wyniesieni, Shurima by nie istniała. Ale trzeba powiedzieć w takim wypadku, kim są wyniesieni, a dokładnie jakimi postaciami są wyniesieni i z czym to się wiąże, że oni w ogóle istnieli.
Dokładnie. To słuchaj, podzielmy się tak, ja wymienię wyniesionych, którzy są w grze. Myślę, że nie będziemy wymieniać wyniesionych, których w grze nie ma, ale powiemy sobie o jeszcze innym odłamie wyniesionych, a ty powiesz, na czym polega wyniesienie, tak się ładnie.
A z przyjemnością.
Bo ty lubisz, ja pamiętam, nie pamiętam jaki to był mecz, ale pamiętam, że na jednej transmisji z Polsatu właśnie z taką piękną narracją swoim, z takim pięknym nawykiem opowiadałeś właśnie o tej Shurimie, dlatego ten odcinek będzie na pewno jednym z twoich ulubionych. To jest takie twoje wyśnione dziecko.
Tak, w ramach ciekawostki to chyba był jeden z meczów fazy play-in European Masters na wiosnę 2021. Ale to tak tylko, żeby dopowiedzieć, dawaj, kontynuuj, dawaj, lecisz, bo...
Ale widzisz, jak ja bym tam był jakimś zawodnikiem, ja tutaj, wiesz, gram się, stresuję, a tu jakiś komentator mi opowiada o jakichś Azirach i Setakach, ja bym się zirytował. Słuchaj.
Wierz mi, że było okienko, uwierz mi, że tam było okienko, ale lecisz w takim wypadku z tymi wyniesionymi, Marwek.
Okej, okay, czyli wyniesieni. To ja myślę, że każdy już teraz po cichu sobie w głowie powiedział, jacy są wyniesieni. W grze jest ich de facto trójka. Jest to Nasus i Renekton i są to oczywiście bracia. Renekton jest młodszym bratem, Nasus jest tym starszym, można powiedzieć takim trochę mądrzejszym, życiowo bardziej można powiedzieć, i wyniesionym jest Azir. I teraz, żeby wam tylko powiedzieć pokrótce, kim są ci wyniesieni. Nasus, tak jak wspominałem, jest tym starszym bratem. On jest takim bardziej... Mówiliśmy sobie przy okazji pierwszego odcinka o jego starym lore, że był takim bibliotekarzem, takim kustoszem, można powiedzieć. On de facto był uczonym, był najlepszym shurimeńskim strategiem, który planował bitwy, jak jest powiedziane w jednej z historii, nie pamiętam czy Nasusa, czy Renektona, ale jest powiedziane, że Nasus bitwy planował, a Renekton wraz ze swoimi wojownikami je wygrywał. Również później, w dalszych wydarzeniach shurimeńskich, to był bohater, który gdzieś tam starał się zachowywać takie, można by powiedzieć, dobytki kulturalne, jakieś zabytki kulturowe Shurimy. Również był on takim ojcem, można powiedzieć, może nie ojcem, takim protektorem troszeczkę dla innego rodzaju wyniesionych, którzy nazywali się Bakajami, którzy byli takimi nieudanymi wyniesionymi, bo rytuał wyniesienia może się nie udać, o czym też zaraz Sylvan wam powie. I rezultatem tego byli właśnie Bakajowie. Renekton, wiadomo, wojownik, on już od najmłodszych lat był w armii Shurimy. Nasus załatwił mu w ogóle angaż do tej armii. No i był po prostu krwiożerczym wojownikiem, później również został mianowany generałem i był on na pewno jednym z najpotężniejszych wojowników shurimiańskich. No i do tego, choć nie każdy to wie, ale myślę, że większość z was to wie, że wyniesionymi również są Darkini, chociaż to są upadli wyniesieni, którzy z różnych przyczyn nie są już wyniesionymi. I to jest oczywiście Aatrox, jest to Rast, czytaj, no oczywiście Darkin po przemianie Kaina, i jest to Varus. Mhm. I o ile może Varus i Rast nie mają aż takiej historii, która aż tak bardzo mocno wpływa na wydarzenia związane z Shurimą, może Varus troszeczkę ma, ale na razie to zostawmy, o tyle Azir, przepraszam, nie Azir, tylko Aatrox, jest ważny o tyle, że on był jednym z najpotężniejszych znanych wyniesionych i on był takim totalnym przekozakiem, dlatego również z tych trzech Darkinów jest na pewno Darkinem najpotężniejszym. No i mamy Azira, który jest oczywiście wyniesionym imperatorem, wyniesionym cesarzem Shurimy, który włada mocą piasku w pustyni i co ciekawe, to też nie każdy wie, jestem ciekawy, czy Sylvan wie, jak on lubi te klimaty shurimiańskie, że nie wiedzieliśmy tego, co ciekawe, ale Azir w momencie, kiedy wyszedł do karcianki Legends of Runeterra i pojawiły się jego tak zwane karty followujące, czyli tak zwani sojusznicy, Azir okazuje się, może również przekazywać swoją potęgę, nauczać wiernych jego sprawie ludzi czy magów tej mocy, która pozwala jemu przyzywać na przykład żołnierzy. Również mogą to robić niektóre osoby, które gdzieś tam są w bliskim kręgu, czy są po prostu bliskimi poplecznikami.
Co?
Azira. Nie wiedziałeś tego?
Nie miałem żadnego pojęcia.
O, widzisz. To jest czyli ty też się czegoś dowiedziałeś.
Ale to jest
pięknie.
To jest zbalansowane, bracie. To trochę potężna potęga.
A co jakbym ci powiedział, że Azir nie tylko potrafi przyzywać piaskowych żołnierzy?
To też bym się, szczerze, też bym się lekko zdziwił, ale z drugiej strony...
Na przykład, tylko tak ci powiem, na przykład takie ogromne piaskowe chimery. Wyobrażasz sobie?
A, to nie, to akurat do przewidzenia, bo to sama kategoria. Ale z drugiej strony, jak powiedziałeś o tym nauczaniu, to trochę w tym momencie przypomina mi się przypadek po prostu hemomancji, która była bardzo popularna wśród Darkinów. Chociaż nie wiem, czy w przyszłości tego nie będziemy poruszali tematu, więc nie chcę zbyt dużo tutaj zdradzić.
Będziemy mówić o Darkinach, także ucinamy wątek Darkinów, do niego przejdziemy. Gracze bardzo lubią Darkinów, ale spokojnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać.
Jeny, naprawdę, to jest tak łatwo zboczyć z kursu, ale no dobrze, w takim razie trzymajmy się głównych torów. Wyniesienie. Wiecie, jakie postacie są wyniesionymi, ale tak naprawdę kim byli wyniesieni jako cała rasa, nazwijmy to? No właśnie, rasa wybranych przede wszystkim. Wyniesieni to byli uznani mieszkańcy Shurimy, którzy zasłużyli się, czy to poprzez, nie wiem, jakieś osiągnięcia naukowe, czy poprzez bycie zaprawionym w boju, co znacznie częściej akurat było opcją, znacznie częściej właśnie zaprawienie w boju było powodem, dlaczego wyniesieni stawali się wyniesionymi, a raczej dlaczego mieszkańcy Shurimy stawali się wyniesionymi. Przy czym tu też warto zaznaczyć, że jeżeli jakiś kraj, no może nie, ale jeżeli jakaś kraina żyła w zgodzie z Shurimą, to również jej mieszkańcy mogli doznać jakby tego rytuału wyniesienia. I tutaj przykładem jest chociażby Isztal.
To jest jedyny przykład swoją drogą.
Swoją drogą, faktycznie, bo z Oshawazą nikogo, a Ikati nie puścili. O czym? No, zaraz. Ale faktycznie, w Isztal akurat magowie isztaljańscy byli bardzo mocno szanowani, szczególnie, że akurat to wydaje mi się być bardzo istotnym wątkiem i tłumaczy, dlaczego też dostępowali wyniesienia, dlaczego byli dopuszczani. Magowie isztaljańscy najprawdopodobniej pomagali w budowie drugiego dysku, żeby go umocnić, żeby nie działy się rzeczy jak ostatnim razem.
Dokładnie tak.
Ale teraz. Wiemy już, kto mniej więcej dostępował zaszczytu wyniesienia. No powiedzmy, że VIP-owie. VIP-owie z obszarów Shurimy. Jak to dokładnie działało? Ogólnie cały rytuał polegał na tym, że przede wszystkim, żeby być wybranym, to Rada Kapłanów musiała określić, że jesteście godni. I to jest o tyle ciekawe, że to brzmi bardzo mistycznie, ale ta godność, czego później się dowiadujemy, tak naprawdę bardziej się opiera na tym, czy oni stwierdzają, że jesteście w stanie przeżyć ten rytuał wyniesienia. Ponieważ całość opiera się na tym, że jeżeli jesteście niegodni, czytajcie, jesteście zbyt słabi, wasze ciało jest zbyt słabe, żeby przetrwać rytuał wyniesienia, to zostaniecie na proch, znaczy spaleni, po prostu nie ma was. Jakby cały rytuał wyniesienia...
Znaczy bardziej, wiesz co, bardziej chodzi tu o godność, ponieważ Nasus, kiedy on został wybrany praktycznie jednogłośnie, żeby zostać wyniesionym, on był w trakcie choroby i jego ciało było praktycznie tak słabe, że on nie był w stanie wejść na sam piedestał do wyniesienia i musiał go wnieść na ten piedestał Renekton, więc o tej sile fizycznej bym tutaj, wiesz, nie mówił,
ale to możemy
tylko bardziej bym się skupił po prostu na...
Możemy też powiedzieć po prostu o sile ducha, bo potem pojawia się na przykład... potem się pojawia Zeraf, który nie powinien był doznać wyniesienia, ale dlatego chciałem iść po kolei, żeby to potem wytłumaczyć, bo jakby możemy mówić o sile fizycznej, o sile duchowej faktycznie, ale to, czego możemy się domyślić, nigdy tak naprawdę nie opierało się na tym, że jak komuś ci kapłani nie pozwolili być wyniesionym, to on faktycznie nie mógł być wyniesionym. To tak nie działało. Ale w to wierzyło społeczeństwo Shurimy oczywiście. Więc cały rytuał polegał na tym, że wchodziło się jakby pod dysk, dysk, z dysku spadała na was energia tak naprawdę słońca. I tutaj możecie się zastanowić, skąd oni mieli potęgę i chcę te informacje zawrzeć teraz. Nie wiem, czy potem będzie na to sposobność, ja chcę ją zawrzeć teraz, bo uważam, że to jest mega ekscytujące. Skąd oni mieli potęgę? Skąd Shurima miała moc, żeby robić z ludzi jakichś potężnych boskich wojowników? Słuchajcie, wszystko zaczęło się od tego, że ludy Targonu zniewoliły Aureliona Sola. Ja wiem, że w tym momencie to brzmi jak lekkie oderwanie, ale no trzeba... Słuchajcie, nie można powiedzieć o Shurimie bez jakby wytłumaczenia faktu, skąd się tam bierze ta moc. I faktycznie jakby słoneczne dyski powstały tylko dlatego, że aspekty razem z ludami Targonu zniewoliły wiedzę Aureliona Sola, nakładając na niego, nazwijmy to taką klątwę, uprośćmy po prostu na potrzeby tego odcinka, może kiedyś się w to zagłębimy. I dzięki temu mieli dostęp właśnie do jego wiedzy, jakiej byli w stanie korzystać z energii Słońca, dosłownie Słońca, gwiazdy, którą kiedyś stworzył Aurelion Sol, bo jak pamiętamy z drugiego odcinka Aurelion Sol tworzył gwiazdy. No i właśnie ten dysk słoneczny zaczerpywał energię ze Słońca, przekazując ją do wybranych przyszłych boskich wojowników. Powiedzmy, że to takie proste. Normalnie w świecie stajecie pod dyskiem, spływa na was słoneczna energia, jesteście boskim wyniesionym. Ale...
I z tego co pamiętam, wspominałeś i przywoływałeś opowiadanie, w którym Aurelion nad dawną stolicą Shurimy przelatywał. Tak. Nawet kojarzy mi się, popraw mnie, jeżeli się mylę, kojarzy mi się, że to właśnie tam Aurelion gdzieś tak w głowie sobie mówił, że kurczę, no ci śmiertelnicy wykorzystują jego magię do swoich celów. Dokładnie nieprzyjemnie.
Tak. Dokładnie tak. I tutaj dla jasności, prawda jest taka, że gdybyśmy się nad tym zastanowili w szerszej perspektywie, to Shurima była poniekąd marionetką w rękach niewyniesionych tylko bytów astralnych. Aspektów. Ponieważ realnie, jak powiedziałeś na samym początku, aspekty pomogły w stworzeniu Shurimy i przekazaniu im tej mocy właśnie po to, żeby walczyć z pustką. I jednocześnie Aurelion był wykorzystywany do tego, żeby walczyć z pustką, bo wtedy chociażby, kiedy Aurelion przeleciał nad Nerimazew, wleciał on, żeby walczyć z kolejną wyrwą pustki i żeby ją zamknąć. Także to się wszystko łączy. Targon i Shurima są między sobą bardzo blisko w historii League of Legends. Ale tutaj wiecie już, czym jest rytuał wyniesienia, wiecie jak przebiega, wiecie kto go dostępywał. Tutaj wydaje mi się też, że warto wspomnieć trochę więcej o Bakai, czy też Bakkai, pisane przez 2C swoją drogą. Kim dokładnie byli? Poza tym, że oczywiście nieudanymi wyniesieniami, bo wychodzi też na to, że ci, którzy dostępowali wyniesienia, nie zawsze byli w stanie odpowiednio je przejść do samego końca. Wtedy to raczej Bakai stawali się marionetkami, którymi właśnie posługiwali się Shurimianie w swojej armii. I jednocześnie Zeraf jest Bakai. To jest, o tym warto wspomnieć. Zeraf mimo tego, że wdarł się do wyniesienia, to jest on Bakai, a nie wyniesionym. Ale tutaj znowu, ten wątek jeszcze w tym odcinku w pełni wytłumaczymy. Teraz najważniejsze, żebyście pamiętali, że wiecie, czym był słoneczny dysk, do czego służył i że armię potężnych wyniesionych posiadała Shurima. No ale Marwek, już mówiłem wcześniej, że Ikati się to nie podobało. I co się z Ikatią stało?
Czy ja tutaj bym się tylko jeszcze odwołał do tego, co powiedziałeś.
Pewnie,
ponieważ myślę, że w komentarzach na YouTubie nas zjedzą, czy podcastowicze nasi drodzy też nas mogą zjeść. Odnośnie tego Zerata, ponieważ możecie sobie pomyśleć, że co oni w ogóle gadają, że siedzi sobie takich dwóch, co oni tam wiedzą. Przecież nawet jak wybieracie sobie Zerata, przecież Zerat ma tytuł wyniesiony mag. Mhm. A my mówimy, że on nie jest wyniesionym. No widzicie, ja myślę, że tutaj jest moment, żeby to tylko krótko doprecyzować. Dlatego specjalnie nie powiedziałem o tym Zeracie. Właśnie myślałem, że tutaj będziesz Sylvan bił na alarm, że jak to w grze, przecież jeszcze jest Zerat. No właśnie, Sylvan tutaj się nie dał wpuścić w maliny, ponieważ Zerat, de facto rytuał jego wyniesienia się nie udał. Czyli technicznie rzecz biorąc jest on Bakajem, ale jeszcze do tego jest on wyniesionym przedstawicielem tych nieudanych wyniesionych Bakaj i na pewno jest najpotężniejszym z nich. On w ogóle... Bakaje generalnie działali w taki sposób, że ich ciała się wykrzywiały, jakieś to były takie hybrydy mniejsze lub większe. Natomiast Zerat w ogóle swoje ciało stracił. On się stał pewnego rodzaju...
Energią.
Pewnego rodzaju czystą energią.
Wiesz co,
dokładnie.
Trochę... Bo mówiłem, że będziemy potem o tym mówić, teoretycznie w tym momencie trochę wyprzedzamy fakty, ale jak już tak robimy, to dawaj. Co tam? Bądźmy spontaniczni. ja chcę tutaj wyklarować, ta forma Zerafa, którą wy w tym momencie widzicie, drodzy widzowie, w grze, sytuacja jest taka, że on pierwotnie był czystą wiązką energii. On faktycznie stracił swoje ciało, ale był tylko energią. My go w tym momencie widzimy w takiej jakby zbroi, ale on jej pierwotnie nie miał. To była tylko
to jest
energia.
Sarkofag de facto,
dokładnie, dokładnie, ale myślałem, że no wiesz, że jakby że coś zachowamy. Ale tak, to sarkofag, okay. W którym potem został zamknięty. Nie no, szczerze trochę szaleństwo w tym momencie, ale spoko, ja niczego nie żałuję. Dawaj jednak, Marwek, lecimy dalej.
Musimy troszeczkę wrócić na tory chronologii, tak. Na tory polityki Runtery i wspominałeś, że rozmawiamy teraz o Ikathi. Mhm. I tak jak wspominaliśmy, Ikathia jest... to było królestwo lenne Shurimy, które no, zostało zajęte i de facto król, który tam był... W Ikathi zawsze był król mag, co jest też ciekawe. Nie ma takiego przypadku z tego, co kojarzę w League of Legends innego, że królem zawsze był mag. I w momencie, kiedy Ikathia została zajęta przez wojska Shurimy, królem był Aksamuk, co w dalszej perspektywie i też jest ciekawe pod kątem tego, że w Ikathi jednak później zadziało się bardzo dużo z pustką, to Aksamuk znaczy strażnik krawędzi. Więc jego imię bardzo fajnie nawiązuje poniekąd do pustki, czyli do tego wymiaru, można powiedzieć, który jest tak przedstawiany, że leży poniżej Runtery. I to był król Ikathi, który de facto chciał pokoju, on nie chciał z tą Shurimą walczyć, on był świadomy tego, że no jednak Shurima jest no potęgą tamtejszego świata i nie ma co, no nie ma co gdzieś tam, wiecie, tych obywateli poświęcać i tak dalej, ale no niestety, jak to bywa, no przeprowadzono zamach stanu, no i ukrócono, że tak powiem, życie Aksamuka, no i niestety również jego wojownicy, z którymi związany jest później Jax, tak jak wspominałem, Syljax, Skyrynks, Kohari i Kathun. Słowo Kohari jest tutaj bardzo, bardzo ważne, ponieważ Kohari to byli elitarni wojownicy, jedni z najlepszych w Runterze, na Runterze, przepraszam, którzy byli takimi wojownikami, można powiedzieć, taką armią króla Ikathi. I w momencie, kiedy oni dowiedzieli się o tym, że no, król został zamordowany, to myślę, że można tutaj powiedzieć, że popełnili pewnego rodzaju seppuku, po prostu wbili w siebie swoje miecze, aby zakończyć swój niechlubny żywot. I od tamtego czasu Ikathia była, tak jak wspominałem, ziemią lenną Shurimy i taki stan utrzymywał się przez 900 lat. Niektórym to pasowało, niektórym nie, ale oczywiście jakby idąc cały czas drogą czasu, idąc cały czas rok do roku w przód, rosło takie przekonanie, że jednak coś tej Ikathi się więcej należy i wykreował się taki odłam, który można powiedzieć, że no chciał jednak tego buntu, chciał niepodległości swojego dawnego królestwa i to, co się stało później, to niestety nie do końca poszło po myśli Ikathian.
Jesteś cesarzem niczego, Azir.
Przerywamy podcast, aby nadać bardzo ważny komunikat. Jest nim fakt, że trochę przesadziliśmy z Marwekiem. Wiecie, jak to jest, kiedy dwie osoby, które jarają się danym tematem, się spotkają i zaczynają na niego rozmawiać. No to skończyło się na tym, że odcinek o Shurimie wyszedł nam trochę za długi. I tak jak na początku tego odcinka mówiłem, że raczej będzie trudno pobić rekord z odcinka o Freljordzie, czyli napchać odcinek jeszcze większą dawką informacji, tak w pigułce nazwijmy to, spróbować to streścić. No okazało się, że się nam to udało z Marwekiem i stwierdziliśmy tuż po nagraniu, że ten odcinek jest ewidentnie za długi, żeby było sens wrzucać go w całości, więc postanowiliśmy go podzielić na dwie części. Pierwszą oczywiście właśnie odsłuchaliście, a druga z tego, co się orientuję, już za tydzień. Także dziękuję, że tutaj się pojawiliście oczywiście jeszcze raz w imieniu moim, jak i również Marweka. I żeby zaspokoić waszą ciekawość, to już w tym momencie daję znać, że druga część tego odcinka o Shurimie będzie traktowała o wydarzeniach w Ikathi, czy też na dobrą sprawę najważniejszym wydarzeniu w historii całej Shurimy, czyli wyniesieniu Azira. Albo i nie. Ale to już się dowiecie, jak to wyglądało właśnie z tej drugiej części. Także, no cóż, dziękuję ślicznie i co, słyszymy się chyba za tydzień, prawda? Mam taką nadzieję. Trzymajcie się i do usłyszenia.